Patrzę na zegar, 7 minut po godzinie 9. Rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach wciąż zdalnie, a dzięki temu bezpiecznie uczestniczą wraz ze mną Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Witam Pana.
Witam serdecznie.
I Jan Chlebowicz, publicysta, historyk. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Panowie, rząd zatwierdził Narodowy Program Szczepień na COVID-19. Mówił o tym i premier, również dzisiejszy nasz poranny gość Radia Gdańsk, Piotr Miller. Strategia zakłada, że szczepionki, oczywiście przypominam, będą darmowe i dobrowolne, a masowe, jak podkreśla Centrum Informacji Rządu, masowe szczepienia spowodują powrót do pełnego funkcjonowania służby zdrowia oraz podniosą efektywność i stabilizację gospodarczą. Wszyscy na to czekamy. Czy panowie się zaszczepią? Lech Makowiecki.
No, zapadła cisza taka wiele mówiąca. Szczerze mówiąc, chciałbym mieć więcej informacji na temat tego, co zawiera szczepionka, czy jest bezpieczna, czy przeszła wszystkie testy. I od tego zależy moja odpowiedź. Absolutnie jestem za pomaganiem swemu zdrowiu, natomiast nie jestem za działaniem pospiesznym, ponieważ gdyby, nie daj Boże, szczepionka nie była sprawdzona, nie była bezpieczna, to szkody, jakie spowoduje, będą znacznie, znacznie większe niż korzyści.
Ale dlatego właśnie Centrum Informacji Rządu rozpoczyna kampanię informacyjną. Myślę, że wszyscy specjaliści również się do tego odnoszą. Trzeba tego słuchać. To chyba najważniejsze, żeby słuchać specjalistów, a nie komentatorów. Jak Jan Chlebowicz do tego podchodzi?
Do tego ostatniego zdania zdecydowanie na tak, zgadzam się. Osobiście sam się szczepię swoje dziecko. Uważam, że szczepionki są potrzebne, ważne i dobre. W tym kontekście zgadzam się z przedmówcą, że i też z tobą, że na pewno kampania informacyjna jest potrzebna. Ja tylko powtórzę to, co usłyszałem od jednego z naukowców zajmujących się właśnie szczepionkami, który mówił, że żebyśmy się nie obawiali, bo szczepionki na koronawirusa czy koronawirusy były już prowadzone od wielu lat, więc to nie jest tak, że w ciągu roku powstała zupełnie nowa szczepionka, ale mówię i to też tutaj pełna zgoda z tobą, ja się na tym nie znam, ja jestem historykiem, a nie naukowcem zajmującym się szczepionkami, ale generalnie, tak jak powiedziałem, na co dzień szczepię swoje dziecko, szczepię siebie. Uważam, że szczepionki są potrzebne.
Słuchajmy i wsłuchujmy się w głos fachowców, profesorów, którzy się na tym znają. Do tego Państwa na pewno wszyscy zachęcamy. A teraz przechodzimy do wydarzeń tego tygodnia i dzisiejszego dnia w Gdańsku. Dziś odbędą się uroczystości związane z grudniem 70. A przypomnę, że wczoraj Sejm podjął przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 50. rocznicy masakry robotników Wybrzeża. Jak podkreśliła odczytująca treść uchwały marszałek Sejmu, podjęcie tej uchwały jest hołdem dla bohaterów tamtych wydarzeń. Pewnie wiele osób, ja również, zadają sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz, dlaczego tak późno. Znajdujecie panowie wyjaśnienie dla tego faktu? Lech Makowiecki.
Wydaje mi się, że historia najnowsza jest jakoś tak po macoszemu traktowana i w szkołach, i w informacji. Związane jest to być może z niedopełnieniem jeszcze wszystkich tych elementów, które by tę historię przybliżały, a jednocześnie uregulowały. Nie mamy dekomunizacji w sądach, nie mamy wielu informacyjnych rzeczy dopiętych. Młodzież zbyt mało wie o tamtych czasach. I o dziwo, żyją jeszcze ludzie, którzy w tym uczestniczyli, żyją jeszcze świadkowie historii i jakoś nie przebijają się ze swoim głosem. Stąd taka ogromna niewiedza, zwłaszcza w sondażach ulicznych wśród młodzieży. Oni naprawdę nie mają pojęcia o tym, czym był stan wojenny, nie mają pojęcia o tym, co działo się w PRL-u. Ja większą część życia spędziłem w tamtym systemie i mnie po prostu nie trzeba przekonywać, nie trzeba uczyć. Natomiast cała reszta powinna być doinformowana, a najlepszą metodą na to doinformowanie, tak mi się wydaje, nie są nawet wykłady, czy referaty, czy książki grube, to jest popkultura. Więcej filmów opowiadających o tamtych czasach, więcej chociażby piosenek, czy teledysków, które oddziałują na wyobraźnię młodego pokolenia, tylko w ten sposób możemy ich uwrażliwić, przybliżyć. Ja pamiętam, że moja córka, jak obejrzała film Czarny Czwartek, popłakała się. I kiedy pytałem, co to spowodowało, ona mówiła, tych chłopców, którzy byli katowani, tam na tych esbeckich milicyjnych komisariatach brałam za moich kolegów z klasy. I tak to ją poruszyło, że przekaz dotarł.
Historia podawana po macoszemu, jak do tego odnosi się Jan Chlebowicz, żyją świadkowie. Dlaczego oni nie przebijają się z tą prawdą? Właśnie słowo prawda jest chyba tutaj kluczem.
Tutaj padło rzeczywiście parę bardzo ważnych uwag. Mi się wydaje, że jeszcze dopowiadając, żeby dotrzeć do młodego pokolenia z wiedzą, między innymi o grudniu 70, należy opowiadać o rewolcie grudniowej w odpowiednim kontekście. Znaczy przede wszystkim pokazywać, że to był bunt pokoleniowy, że ofiarami w przeważającej większości byli bardzo młodzi ludzie, w tym także studenci i uczniowie. Symbolem dla młodych ludzi dzisiaj może być na przykład 15-letni wówczas Jerzy Skonieczka, który nie brał udziału w manifestacjach, tylko wyszedł z domu z ciekawości, by przyjrzeć im się z bliska. I został zastrzelony, umierał przez 3 dni w szpitalu. To tylko jedna z wielu opowieści, które mogą poruszać. To jest opowieść o równolatku sprzed 50 lat, z którym można się dzisiaj też utożsamiać. Młodzi ludzie mogą się utożsamiać. Jeśli chodzi o działania, oczywiście zgadzam się, że popkultura jest bardzo ważna, ale nie tylko. Trzeba w moim przekonaniu angażować bezpośrednio młodych ludzi w obchody. To znaczy, jak to robić, bo często polega to tylko na powiedzmy składaniu kwiatów, oddawaniu hołdu, co jest bardzo ważne, ale na przykład taka prosta rzecz, zrobiliśmy to w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli quizy online z wiedzy o grudniu 70. Zaplanowaliśmy to na 5 dni. W ciągu paru godzin wyczerpaliśmy limit uczestników. Tak duże było zaangażowanie i chęć uczestnictwa właśnie w takim quizie, by sprawdzić swoją wiedzę. Wyniki były bardzo różne. Od bardzo słabych, na przykład tylko 2 dobre odpowiedzi, na też takie, które, że tak powiem, prawie w całości były odpowiedziami dobrymi. Ale to nam pokazało, że jednak jest jakiś taki głód wiedzy i chęć poznania tej historii sprzed 50 lat. Czyli może takie rozwiązania, które angażują bezpośrednio również młodych ludzi.
Lech Makowiecki mówi o popkulturze, Jan Chlebowicz mówi o quizach, przywołał Jerzego Skoniecznego. Dlaczego Jerzy Skonieczka, taka postać nie przebiła się do tej pory? Zazwyczaj funkcjonuje w takiej przestrzeni medialnej, publicznej, w różnych dokumentach również historycznych. Jedna postać niesiona na drzwiach, symboliczna postać Zbyszka Godlewskiego. Przecież zginęło kilkudziesięciu robotników. To byli często młodzi ludzie, a więc to właśnie młodzi powinni w jakiś sposób być odbiorcami tych wydarzeń. Wciąż powracam do tego pytania, dlaczego? Dlaczego tak mało młodzi ludzie wiedzą na ten temat? A z drugiej strony, no to co dzieje się na ulicach i ta próba zawłaszczenia informacyjnego również poprzez choćby te protesty ostatnio, które się pojawiają. No mam wrażenie, że obecna opozycja, zarówno Lewica, jak i Platforma, próbuje wprowadzić inną narrację niż ta, która jest tą narracją prawdziwą, rzeczywistą.
Ja z uporem maniaka będę wracał do atrakcyjności przekazu. Dlatego mówiłem tyle o popkulturze, ponieważ musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to popkultura teraz edukuje, wychowuje albo też demoralizuje, bo zasięg jest ogromny. Ani politycy, ani historycy, z całym szacunkiem, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny segment naszego życia, czyli popkulturę, przegapiono. Jeśli atrakcyjnie, w sposób przebojowy, bo do tego młodzież jest przyzwyczajona, oglądając teledyski zachodnie czy filmy zachodnie, jeśli w ten sposób bardzo, wykorzystując rozrywkę jako szlachetną formę edukacji, pokażemy im przeszłość, to wchłonie się jak gdyby samoistnie. Młodzież po prostu chodzi do kina, młodzież słucha piosenek. Jeśli podsuwa się im na przykład wypaczoną historię, bierze to jako prawdę objawioną. Dlatego nigdy jacyś ludzie, którzy głoszą bardzo mądre nawet wywiady, referaty, wykłady, piszą książki, nie przebiją się z tym przekazem tak, jak w ciągu sekund, minut może zrobić wrażliwie podana piosenka, przebojowy film, który opowiada prawdę o tej historii i taką prawdę, która wzruszy, poruszy, potrząśnie człowiekiem.
No. Panie redaktorze, jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, bo właściwie czemu my się dziwimy? Przez całe dekady ofiary grudnia 70 już w wolnej Polsce pozostawały właściwie bezimienne. Znaczy my niewiele o nich wiedzieliśmy. Dopiero praca bardzo trudna, żmudna historyków Instytutu Pamięci Narodowej, publikacja Pogrzebani Nocą i inne publikacje, można powiedzieć, przywróciły te postaci świadomości społecznej. Oczywiście ten proces trwa i będzie trwał. I myślę, że za kilka lat Jerzy Skonieczka i inni uczestnicy Grudnia 70, ofiary Grudnia 70 zakorzenią się w świadomości społecznej, również w świadomości, mam nadzieję, młodego pokolenia. Znaczy, mam taką nadzieję, znaczy to jest pewien proces i udało się poprzez kwerendy, poprzez spotkania z rodzinami najbliższymi ofiar. Sam miałem okazję rozmawiać z dwiema siostrami dwóch zamordowanych. Muszę powiedzieć, że było to wstrząsające spotkanie, ale to była praca wykonana przed paroma laty. Ona teraz procentuje i mam taką nadzieję, że za kolejne lata, tak jak mówię, te postaci zakorzenią się w naszej świadomości. Więc patrzmy też na to jako na pewien pozytywny proces przywracania pamięci o ofiarach Grudnia 70.
Jan Chlebowicz mówi o ofiarach bezimiennych, ale też należy, myślę, przypomnieć o katach bezimiennych. Stan wojenny, grudzień 70, ofiary, o których przecież cały czas jest mowa, 45 osób poniosło w grudniu 70 śmierć. Ponad 1100 osób zostało rannych, ponad 3000 aresztowano i katowano w tych różnych miejscach. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że osoby, które dopuszczały się zbrodni kosztujących życie niewinnych ludzi, powinny zostać ukarane. Panowie, 50 lat minęło, a my mówimy o tym, że te osoby powinny być ukarane. Wielu z nich już nie żyje.
No, zwracam uwagę na jeszcze jeden taki aspekt sprawy. Ostatnio było bardzo dużo hałasu o to, że ubeckie i esbeckie emerytury zostały obniżone do tej średniej krajowej. To rzeczywiście jest straszna krzywda dla nich. Natomiast ja czekam na kolejny ruch, na podniesienie tych najniższych ofiar prześladowanych, tych emerytur ofiar prześladowanych przez tych ubeków, esbeków do ich tego średniego poziomu krajowego. No, to jest paradoksalne. Tamci się burzą, że mają średnią, a ci się burzą, bo nie mają za co żyć, ponieważ ich emerytury to jest kilkaset złotych, może 1200, może 1300. Podnieśmy te emerytury do tych najniższych ubeckich. Błagam.
Tak, to jest niestety smutna konstatacja, bo przypomnę, proces sądowy trwał niemal dwie dekady, 18 lat i decydenci odpowiedzialni za zastrzelanie do ludzi z ostrej amunicji, no właśnie nie zostali prawnie pociągnięci do odpowiedzialności. Chociaż dodam, przesłuchano ponad 1000 świadków. I teraz proszę postawić się w sytuacji rodzin i pamiętać o dramacie bliskich, którzy stracili swoje dzieci, swoich braci, którzy do dziś przeżywają tamten dramat i tamtą tragedię równie silnie. Zaświadczam to osobiście. I oni przez kilkadziesiąt lat czekali na sprawiedliwy wyrok dla sprawców masakry, zabójstw swoich właśnie dzieci czy braci. No i nie doczekali się. Była nadzieja, jeśli chodzi o Stanisława Kociołka, ale Stanisław Kociołek bodaj w 2014 roku zmarł.
No właśnie, cały czas wracamy, myślimy o tych osobach w tych dniach, w których przeżywamy grudzień 70. Ja chcę jeszcze wrócić do tego pytania, które już zadałem, do protestów, które dzieją się na ulicy, do tych odniesień i do komentarzy obecnej opozycji i Lewicy, i Platformy, i pozostałych partii, które chętnie wprowadzają tą narrację porównującą obecnie rządzących do ówczesnej władzy. Czy naprawdę braki w historii najnowszej są aż tak zatrważające, że w ten sposób ta narracja przebija się do społeczeństwa?
Niestety jest to prawda, to co pan teraz stwierdził. Wydaje mi się, że program nauczania powinien być zrewidowany. Ogromne tutaj jest zadanie dla ministra Czarnka, który boryka się z uprawdziwieniem jak gdyby historii. Chodzi po prostu o to, żeby starczało czasu na historię najnowszą. Dzieciaki uczą się historii starożytnej, średniowiecza, kolejnych wieków. Natomiast jakoś tak zawsze kończy się ten czas nauczania na czasach współczesnych, których starsi ludzie pamiętają, które pamiętają starsi ludzie. Natomiast młodzież wykazuje ogromną nieświadomość tego, co działo się 30, 40, 50 lat temu. To jest przerażające.
No właśnie, przerażające. Do tego odnosił się również Krzysztof Dośla, przewodniczący związku, wczorajszy gość Radia Gdańsk, mówiąc właśnie, odnosząc się do strajku kobiet, że te porównania są obrzydliwe i że ponieśliśmy porażkę w edukacji.
Znaczy, Jan Lebowicz. Ja nie chciałbym wchodzić bezpośrednio w politykę, powiem tylko, że tworzenie takich paraleli pomiędzy czasami współczesnymi, a chociażby tym, co wydarzyło się 50 lat temu, w moim przekonaniu jako dla historyka, badacza, jest po prostu nie na miejscu. Znaczy to jest myślenie zupełnie w moim przekonaniu ahistoryczne i rzeczywiście przydałoby się, i wydaje mi się, że na pewnym poziomie może być to też krzywdzące, na przykład chociażby dla bliskich ofiar, no bo 50 lat temu otworzono ostrą amunicję do manifestujących, ale też zginęły przypadkowe osoby. Żyliśmy w zniewolonym kraju. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zgoła inaczej, dlatego też chyba bym przestrzegał właśnie jako historyk przed tworzeniem takich zbyt uproszczonych, prostych paraleli i porównań czasów współczesnych do tego, co działo się chociażby 50 lat temu. Pamiętajmy też jednak i miejmy wrażliwość na najbliższych ofiar, na tych, którzy brali udział wtedy w wydarzeniach sprzed 50 lat, brali udział w grudniu 70.
Nie starczy nam czasu na to, żeby rozszerzyć ten temat, ale chciałbym przynajmniej go zasygnalizować. Zazwyczaj pod koniec roku pojawiają się przeróżne statystyki i podsumowania, zarówno w polityce, gospodarce, kulturze. Będzie tego na pewno na antenie Radia Gdańsk bardzo dużo. Ale chciałbym się na chwileczkę, dosłownie na po 30 sekund. Panowie, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował podsumowanie praktyk religijnych, udziału w mszach, korzystaniu z sakramentów, w tym między innymi chrztów. I okazało się, że rok ten jeszcze temu, niedotknięty pandemią, pokazał wyniki. Nie zmieniło się aż tak bardzo do roku poprzedniego, ale zauważono lekki spadek liczby osób zainteresowanych skorzystania i z sakramentów, i udziału w Eucharystii. Jak panowie byście to skomentowali? Króciutko, bardzo proszę, i na pewno do tego będziemy wracać.
No, chciałbym być dobrej myśli, ale obawiam się, że ta pandemia odciśnie swe piętno na wielu, wielu naszych działach aktywności, że rzeczywiście nic już nie będzie tak, jak było wcześniej. Obawiam się tego, chociaż chciałbym być fałszywym prorokiem. Podejrzewam, że jeśli otworzy się już świat na normalność, będzie nas w kościołach mniej.
I króciutko, Jan Chlebowicz.
Myślę, że te niewielkie spadki nie powinny usypiać czujności wszystkich, którzy są wierzący, którzy są katolikami. No, przede wszystkim powinniśmy jednak patrzeć na to wewnętrzne kościoła i zmieniać siebie od wewnątrz i jakby tutaj nie tracić czujności.
I do tego zachęcamy Państwa. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj komentowali wraz ze mną rzeczywistość Lech Makowiecki i Jan Chlebowicz. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.